Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Wakacyjne inicjatywy Polskiej Caritas przedstawią księża Zdzisław Świniarski i Zbigniew Sobolewski. W programie U źródeł nowożytnej ewangelizacji ksiądz Adam Wolanin przybliży dalsze losy misyjnej działalności świętego Franciszka Ksawerego. 14 lipca na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy od aktualności.
Dramatyczny rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie niepokoi Stolicę Apostolską. Watykański sekretarz stanu wydał na ten temat oświadczenie, zapewniając, że Benedykt XVI i jego współpracownicy z uwagą śledzą wydarzenia, które mogą przerodzić się w konflikt o międzynarodowych konsekwencjach.
Stolica Święta potępia zarówno terrorystyczne ataki ze strony jednych, jak i wojskowy odwet ze strony drugich. Prawo do obrony państwa nie zwalnia bowiem z wymogu przestrzegania norm międzynarodowych, zwłaszcza w tym, co dotyczy ochrony ludności cywilnej. W szczególności Stolica Święta potępia obecny atak na Liban, kraj wolny i suwerenny, i zapewnia o swej bliskości te ludy, które tak wiele wycierpiały w obronie własnej niepodległości. Jeszcze raz objawia się oczywista prawda, że jedyną drogą godną naszej cywilizacji jest droga szczerego dialogu między stronami konfliktu.
Głębokie zaniepokojenie eskalacją konfliktu wywołanego zbrojnymi akcjami szyickiego Hezbollahu przeciw Izraelowi wyraził franciszkański ekspert do spraw Ziemi Świętej i Bliskiego Wschodu. W wywiadzie dla agencji Fides ojciec Dawid Jäger z Jerozolimy uznał, że należałoby doprowadzić do międzynarodowej konferencji pokojowej z udziałem stron konfliktu. Przed 15 laty taka właśnie konferencja zwołana w Madrycie stała się początkiem nowej fazy procesu pokojowego. Został on później pogrzebany w wyniku intifady, czyli palestyńskiego powstania, jakie wybuchło pod koniec 2000 roku.
Ojciec Jäger podkreślił, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla agresji Hezbollahu na Izrael. Podejrzewa, że stoi za tym Iran, który poprzez wspieranie Hezbollahu próbuje destabilizować sytuację na Bliskim Wschodzie. Należy pamiętać, że Izrael wycofał swoje wojska z południowego Libanu 6 lat temu i między oboma krajami jest ustanowiona granica zaakceptowana przez ONZ. Liban jednak nie wypełnił rezolucji ONZ-u, która nakazywała rozbroić Hezbollah i rozlokować na południu kraju wojska rządowe. Ojciec Jäger zwrócił uwagę, że głównym źródłem destabilizacji na Bliskim Wschodzie pozostaje jednak konflikt palestyńsko-izraelski. Ciągle nierozwiązana jest też w oczach opinii światowej kwestia statusu Jerozolimy, świętego miasta trzech religii monoteistycznych. Ojciec Jäger przypomniał, że w ostatnich miesiącach papież Benedykt XVI wielokrotnie apelował o rozejm w konflikcie palestyńsko-izraelskim i wznowienie procesu pokojowego. Ujmował się też za losem ludności cywilnej, szczególnie Palestyńczyków, na których spada brzemię konfliktu i działań zbrojnych. Dla Radia Watykańskiego Ryszard Montusiewicz, Jerozolima.
Kardynał Angel Sukija Goikoechea był gorliwym pasterzem oddanym sprawie Ewangelii i głęboko miłującym Kościół. Tak określił zmarłego wczoraj w San Sebastian w Hiszpanii emerytowanego arcybiskupa Madrytu Benedykt XVI w telegramie kondolencyjnym. Przesłał go do jego następcy, kardynała Antonio Roucovarelli. Papież przypomina, że przed objęciem stołecznej diecezji zmarły był kolejno biskupem Almerii i Malagi, a potem arcybiskupem Santiago de Compostela. Przewodniczył też hiszpańskiej konferencji episkopatu.
Purpurat zmarł w 90. roku życia. Był kapłanem diecezji Witoria w kraju Basków. Studia w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim uwieńczył doktoratem o znaczeniu mszy w duchowości świętego Ignacego Loyoli. Kierował domami rekolekcyjnymi, prowadził serię rekolekcji dla księży, był autorem licznych publikacji z teologii duchowości. Przed 40 laty otrzymał sakrę biskupią. Archidiecezją Madrytu kierował 11 lat. Jan Paweł II mianował go w roku 1985 kardynałem, a w 6 lat później pierwszym metropolitą hiszpańskiej stolicy. Ciało kardynała Sukii Goikoechei przewieziono do katedry w Madrycie, gdzie jutro odbędzie się pogrzeb. Po jego śmierci kolegium kardynalskie liczy 191 członków, z których 120 ma prawo do udziału w konklawie.
Witam. Witam serdecznie przed mikrofonem księdza Zdzisława Świniarskiego, wicedyrektora Caritas Polska. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drugim moim rozmówcą jest ksiądz Zbigniew Sobolewski, sekretarz Caritas Polska. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Proszę księży, rozpoczął się czas wakacji, z wakacjami związane wyjazdy dzieci i młodzieży. W jaki sposób Caritas Polska przygotował tegoroczny wypoczynek dla dzieci i młodzieży w naszym kraju?
Po raz 16 Caritas organizuje wakacje dla najbiedniejszych dzieci w naszej ojczyźnie. Ponad 100 tysięcy dzieci wyjedzie w różne miejsca. Ośrodki kolonijne są w różnych rejonach, nad morzem, w górach czy też nad jeziorami. Ale po raz pierwszy w tym roku dzieci przyjeżdżają z terenów popegeerowskich do Warszawy, do stolicy. W tej chwili już jest pierwsza grupa od 7 lipca. Następna bardzo duża grupa. Grupa ponad 500 dzieci. Również przyjadą dzieci z rodzin poszkodowanych podczas katastrofy w Katowicach. Także ta oferta z roku na rok jest szersza i również po raz pierwszy przyjeżdżają tutaj do stolicy, bo doszliśmy do wniosku, że wiele dzieci właśnie, szczególnie z tych rejonów bardzo biednych, nie zna naszej ojczyzny, nie zna naszej stolicy i dla nich jest taką właśnie dobrą okazją poznanie tutaj otoczenia wokół Warszawy i w samej Warszawie.
Organizujemy kolonie nie tylko dla dzieci ubogich z Polski, ale trzeba powiedzieć także o tym, że już od kilku lat zapraszamy do Polski młodzież polonijną, zwłaszcza zza wschodniej granicy. W tym roku również około 7 tysięcy takiej młodzieży będziemy gościli. Dla nich jest to okazja do tego, żeby nie tylko odwiedzić kraj pochodzenia swoich przodków, dziadków, rodziców, ale także jest to kontakt żywy z językiem i kulturą. Trzeba też powiedzieć, że w czasie wakacji takim wspaniałym wydarzeniem będzie festyn, który organizujemy razem z Caritas Archidiecezji Gdańskiej. W tym roku będzie to 15 lipca, takie wielkie nasze święto dzieci, młodzieży. Będzie też takie święto, w którym pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom, dzięki którym możliwe jest organizowanie kolonii letnich w Polsce. 15 lipca w Gdańsku będą dzieci miały okazję pływać statkiem, będą miały okazję zwiedzać okręty wojenne, także Dar Pomorza. No i bardzo dużo imprez takich kulturalnych, towarzyskich będzie działo się zarówno na Starym Mieście, jak też nad samym morzem.
Wspomnieli księża, iż ponad 100 tysięcy dzieci uczestniczy w tegorocznej akcji wakacyjnej, 7 tysięcy dzieci i młodzieży za granicy wschodniej. Jest to olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, ale również finansowe.
Tak, środki są zbierane z różnych akcji. No, szczególnie tutaj dużym wsparciem jest wigilijne dzieło pomocy dzieciom, czyli rozprowadzanie świecy przed świętami Bożego Narodzenia. Ale oczywiście nie tylko te środki, bo to jest za mało. Również środki są pozyskiwane z Ministerstwa Edukacji, z kuratoriów, od ofiarodawców, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych różnych sponsorów. I w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy wspierają działania Caritasu, nie tylko te wakacyjne, bo wakacje to jest jedno z działań Caritasu, natomiast Caritas działa przez cały rok. W ubiegłym roku pomoc finansowa, materialna to 200 milionów złotych. W związku z tym, tym wszystkim, którzy pomagają nam pomagać innym, w tym miejscu chcę serdecznie podziękować.
To jest też olbrzymi sztab ludzi, którzy czuwają nad organizacją tego wakacyjnego wypoczynku.
Dzięki Bogu współpracuje z nami ogromna rzesza wolontariuszy, którzy posługują podczas kolonii jako opiekunowie grup, pomagają także przy rozmaitego typu pracach, nawet w kuchni i tak dalej. Dzięki temu możemy bardzo dużo zrobić.
Oczywiście ci wolontariusze są przygotowani, bo muszą mieć odpowiednie przeszkolenia i oczywiście to jest olbrzymie wsparcie. Zresztą wolontariusze wspierają nas nie tylko z okazji tej akcji. W tej chwili mamy około 60 tysięcy wolontariuszy, którzy są zaangażowani w pomoc osobom najbiedniejszym. Szczególnie tutaj wspomnę parafialne zespoły Caritas, ale również szkolne koła Caritas, które z roku na rok coraz bardziej rozwijają się w naszej ojczyźnie i widać, że właśnie te najmłodsze pokolenia również pragnie pomagać zarówno rówieśnikom własnym, czyli dzieciom biednym, nieraz chorym, ale również pragną pomagać osobom
osobom, tym starszym, potrzebującym. Także to jest dla nas wielka radość, tym bardziej, że często narzeka się na młodzież, często narzeka się w ogóle na naszych rodaków, że są tacy jakby zamknięci na siebie samych, a my patrząc właśnie z perspektywy tutaj widzimy, że nasi rodacy, zarówno i ci młodsi i w średnim wieku, ale również starsi, otwierają i swoje serca i chętnie pomagają, zarówno finansowo, jak i również udzielając się jako wolontariusze.
W naszym kraju, no niestety, ale do dzisiaj jest olbrzymi odsetek osób bezrobotnych. Wiem, że Caritas rozpoczął również szczególne dzieło adresowane do osób bezrobotnych.
Tak, Caritas zajmuje się właśnie również osobami bezrobotnymi. Wiemy, że jest to olbrzymi problem w naszej ojczyźnie. Chociażby ostatnie wigilijne dzieło pomocy dzieciom było poświęcone dzieciom z rodzin bezrobotnych. Oprócz tego Caritas również rozpoczęło prowadzenie biur aktywizacji bezrobotnych, a także centra integracji społecznej, gdzie właśnie bezrobotni mogą poszukiwać pomocy z jednej strony właśnie w poszukiwaniu pracy, również przeszkoleniu się, ponieważ wiemy, że nieraz na rynku pracy, otwartym rynku pracy trzeba przekształcać swoje możliwości, dokształcać się, zresztą to nie odnosi się tylko do bezrobotnych, ale również do każdego człowieka.
Od 2002 roku prowadzimy biur aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Bardzo ciekawą metodą towarzyszenia, którą przeszczepiliśmy z Francji dzięki współpracy z Caritas Francja. Te biura istnieją w tej chwili w Warszawie, w Legnicy, w Zielonej Górze, także w Lublinie. To są dosyć nowoczesne formy pracy i bardzo skuteczne, bo około 20% z tych osób, które podejmują z nami współpracę, znajduje w bardzo szybkim czasie trwałe zatrudnienie.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, naszymi gośćmi był ksiądz Zdzisław Świniarski, wicedyrektor Caritas Polska, i ksiądz Zbigniew Sobolewski, sekretarz Caritas Polska. Szczęść Boże!
Szczęść Boże.
Rozmowę przeprowadził we Wrocławiu ksiądz Cezary Chwilczyński. A teraz już czas na piątkową rubrykę.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
W liście do króla portugalskiego z 20 stycznia 1545 roku Ksawery przypomina najpierw monarsze, że Bóg powierzył mu imperium indyjskie nie po to, żeby szukał tam bogactw i powiększał królewską kasę, ale przede wszystkim po to, żeby wystawić na próbę jego chrześcijańską cnotę i gorliwość i ofiarować mu sposobność zdobycia zasług. A zdobędzie te zasługi u Boga, jeśli pośle do Indii jak najwięcej gorliwych misjonarzy, którzy pozyskają dla Chrystusa i Jego Królestwa tych, którzy są jeszcze pozbawieni światła Chrystusowej Ewangelii i swoimi bardzo ciężkimi grzechami obrażają swojego Stwórcę, przez co narażają swe dusze na wieczne potępienie. Ksawery kilkakrotnie powraca w tym samym liście do tej samej sprawy, przypominając królowi bardzo śmiało i bez ogródek, jakkolwiek z głębokim szacunkiem należnym monarsze, że troska o duchowe dobro mieszkańców Indii jest jego świętym obowiązkiem i że Bóg będzie go kiedyś z tego rozliczał na sądzie. Chcąc jeszcze bardziej zachęcić króla do wysłania misjonarzy do Indii, Franciszek Ksawery roztacza przed nim perspektywę bardzo licznych nawróceń na wiarę chrześcijańską. Pisze między innymi: w Jaffnie, w północnej części Sri Lanki oraz na wybrzeżu Kilon, w południowej części Malabaru, na południowo-wschodnim wybrzeżu Indii, prawdopodobnie jeszcze przed końcem roku 1545, ponad 100 tysięcy ludzi może przyłączyć się do Chrystusowego Kościoła. Należy tutaj dodać, że niestety ta bardzo optymistyczna misjonarska prognoza nie spełniła się w dużej mierze z powodu wspomnianej już kary, jaką gubernator zamierzał wymierzyć królowi Jaffny za wcześniejsze wymordowanie 600 chrześcijańskich neofitów. Wspomniany wyżej list Ksawerego do Ignacego Loyoli z 27 stycznia 1545 roku jest przede wszystkim gorącym apelem i prośbą o nowych i jak najliczniejszych misjonarzy. Ksawery dobitnie i kilkakrotnie podkreśla w tym liście, że w Indiach, a przynajmniej tam, gdzie pracuje on sam i jego najbliższy pomocnik Mansilas, niekoniecznie potrzeba ludzi wielce uczonych, ale koniecznie ludzi młodych, zdrowych, wytrzymałych na trudy i dobrze znoszących niewygody codziennego życia, a przede wszystkim ludzi gotowych na przyjęcie łaski umierania dla Chrystusa. A oto fragment tego listu. W tym pogańskim kraju jedyne wykształcenie, jakie jest potrzebne, to umiejętność uczenia modlitw i zabiegania o chrzty małych dzieci, które teraz umierają w wielkich ilościach bez sakramentu, ponieważ nie możemy być jednocześnie wszędzie do ich pomocy. Twierdzę, że ochotnicy powinni być tacy, by mogli znosić niewygody i trudy, gdyż życie nie jest tu wcale przyjemne z powodu upałów, braku dobrej wody w wielu miejscowościach, jako też ubóstwa i jednostajności wyżywienia. To nie jest kraj dla słabych i starych. Jest tu bardzo wiele do zrobienia i do zniesienia przez tych, którzy przybywają, aż po boski przywilej narażenia życia dla sprawy ich Pana i Odkupiciela. W dalszym ciągu tego samego listu Ksawery nieco łagodniej przedstawia swojemu najwyższemu przełożonemu naturalne warunki misjonarskiej pracy w Indiach. Jak gdyby się obawiał, że wcześniej opisane przez niego trudy i niebezpieczeństwa śmierci mogą odstraszyć niektórych kandydatów, Franciszek Ksawery dodaje, że tych, którzy są zdrowi i silni fizycznie i gotowi na znoszenie trudów i niewygód, ale nie więcej, można posłać do miejscowości, gdzie nie ma niebezpieczeństwa śmierci i gdzie będą mogli służyć Bogu z wielkim pożytkiem. Znajdzie się praca także dla takich, którzy mają słabszą kondycję fizyczną, ale posiadają zdolności do spowiadania i prowadzenia ćwiczeń duchowych. Tych można będzie posłać do Goa lub Kocinu, gdzie warunki życia są bardzo dobre, wszystkiego jest pod dostatkiem, łącznie z obsługą lekarską. Szczególnie ważne znaczenie z punktu widzenia misyjnego ma wspomniany już wyżej list Ksawerego do swoich zakonnych współbraci w Rzymie z dnia 27 stycznia 1545 roku. Treścią listu podbił Ksawery serca i umysły nie tylko tych, do których był adresowany, ale także wielu innych ludzi z różnych kręgów chrześcijańskiej Europy. Entuzjazm, z jakim ten misjonarz opisywał swoją działalność i jej owoce, udzielił się także czytelnikom jego listu i, można by powiedzieć, rozpierał piersi wielką dumą i rozbudzał jeszcze większą nadzieję na obfitość duchowego połowu w regionach południowych Indii, a także na Ceylonie. We wspomnianym liście Franciszek Ksawery pisze m.in. A co się tyczy wiadomości z tych stron, to muszę wam opowiedzieć, jak w tym królestwie, które całe przeszedłem, Bóg skłonił wielu ludzi, by stali się chrześcijanami. Było tak, że w ciągu jednego miesiąca ochrzciłem przeszło 10 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Ksawery opisuje następnie, i to bardzo szczegółowo, jak wyglądała jego katecheza przygotowująca do sakramentu chrztu. Wspomina również o tym, że we wszystkich wioskach, które obchodził, po zakończeniu chrztu, najpierw mężczyzn i chłopców, a następnie kobiet i dziewcząt, polecał nowym chrześcijanom, by zburzyli świątynie i bałwany i sam pilnował, by rozbijali figury na proch. Ksawery nie ukrywa, że odczuwał ogromną radość na widok bałwanów niszczonych rękami tych, którzy dopiero co oddawali im cześć, i dodaje, że odchodząc z danej wioski zostawiał tam na użytek nowych chrześcijan odpis nauki i modlitw w ich języku ze wskazówką, że należy uczyć się ich codziennie rano i wieczorem.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
W obecnym wydaniu magazynu z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę Laudetur Jezus Chrystus.